rozmawiać.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, mam przed sobą nasz dziennik i pańską analizę, taką bardzo szeroką, a zarazem zwięzłą, dotyczącą kwestii Brexitu, który tutaj w tytule dzieli torysów, ale też no, słyszymy i z zainteresowaniem spoglądamy tutaj z Polski na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii i no, zadajemy sobie pytanie, czy tak wyobrażali sobie Brexit ci, którzy głosowali za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? No i pytanie chyba wciąż otwarte, jak to wszystko się potoczy, jaka przyszłość Unii Europejskiej i tego kontekstu szczególnego, o którym mówimy, czyli obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.
No tak, bo tu oczywiście mamy parę rzeczy bardzo skomplikowanych, które dzieją się jednocześnie, bo z pewnością zdecydowana większość Brytyjczyków, którzy głosowali w czerwcu 2016 roku za wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, czyli za Brexitem, no na pewno tak sobie nie wyobrażali, że tak powiem, tego stopnia skomplikowania tej procedury. Bo przecież no, do niedawna urzędująca pani premier Theresa May mówiła, że Brexit oznacza Brexit, to znaczy wyjście oznacza wyjście. Tymczasem jak się okazuje, tak trudno jest się pożegnać, cytując pewną piosenkę, bo tu rzeczywiście mamy do czynienia zarówno z dość skomplikowanym kontekstem wewnątrzbrytyjskim, politycznym, jak i rozgrywek, które toczą się w Unii Europejskiej. Ja w tym wspomnianym przez ojca tekście no, zauważam, że linie podziału, gdy chodzi o Brexit, czy też o strategię Brexitu, jak to zrobić, no one nie biegną tak prosto jak tylko i wyłącznie partyjne podziały, prawda, lejburzyści i konserwatyści, bo wewnątrz tych partii podziały też są odnośnie tych kwestii. Chyba najbardziej podzielona jest właśnie partia konserwatywna, ta, która jest obecnie formalnie u władzy. Warto przypomnieć, ja to czynię też w tym tekście, że przecież na tle europejskim w 1990 roku doszło do takiego wewnątrzpartyjnego puczu przeciwko Margaret Thatcher, no, której zarzucano, no, że jest zbyt eurosceptyczna, że jest zbyt niechętna no, właśnie tworzącej się Unii Europejskiej. Tymczasem no, ciąg wydarzeń jest taki, że większość głosujących przyznała rację pani Thatcher, głosując w 2016 roku w ogóle za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No ale ci, co byli za Brexitem, no to nie byli wszyscy ci, których można podciągnąć do kategorii zwolenników partii konserwatywnej. Na tym polega cała skomplikowana ta sytuacja i błędna ocena, której dokonała Theresa May, wierząc, że ci, co głosowali za Brexitem, to są jednocześnie zwolennicy partii konserwatywnej, skłoniła ją do przedterminowych wyborów, które okazały się dla konserwatystów takim pyrrusowym zwycięstwem. To znaczy oni muszą teraz rządzić w koalicji z tymi tak zwanymi unionistami, czyli protestanckim ugrupowaniem z Irlandii Północnej, bo nie wszyscy, którzy głosowali za Brexitem, byli i są zwolennikami partii konserwatywnej, bo wśród lejburzystów, czyli wśród tych socjalistów brytyjskich, także jest sporo zwolenników Brexitu. Jak to teraz będzie wyglądać? No, różne scenariusze są na stole. Ciągle jest aktualny ten tak zwany twardy Brexit, czyli wyjście z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez jakiejkolwiek umowy. Wydaje się, przynajmniej na tym etapie, najmniej realny scenariusz, to znaczy kolejne referendum w sprawie Brexitu, bo tutaj oczywiście pojawiają się głosy w Izby Gmin, które domagają się tego, są te demonstracje nagłaśniane przez proeuropejskie media. Natomiast to nie jest realne w tym sensie, że w ustroju brytyjskim no to nie parlament ma tutaj głos decydujący, tylko ewentualne referendum by musiał zarządzić, czy o tym postanowić rząd, prawda? Tutaj natomiast w samym rządzie, żeby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskich mediów, no także jest sporo członków tego gabinetu, pani May, którzy są przeciwni jej takiej polityce dryfowania, prawda? To znaczy nie wiadomo właściwie w jakim kierunku te sprawy będą przebiegać. Na to wszystko nakłada się cały kontekst ogólnoeuropejski, to znaczy gry różnych ważnych państw w Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemcy, którzy no, twardo licytują, mówiąc, że nie będzie żadnej rewizji umowy brexitowej. No bo tutaj Berlin chce, moim zdaniem, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. To znaczy z jednej strony dać swego rodzaju nauczkę innym państwom, którym by przyszło do głowy opuszczać Unię Europejską. To będzie taka pokazowa lekcja, że no zobaczcie, nawet tak ważne i potężne w sensie gospodarczym i politycznym państwo jak Wielka Brytania nie dała rady tak łatwo wyjść, prawda? A z drugiej strony, no, w Berlinie zdają sobie doskonale sprawę, że opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, no to z jednej strony jest rzecz jasna pozbycie się jakiegoś politycznego rywala, no ale z drugiej strony w momencie, kiedy te państwa tak zwanego południa Europy, czyli powiedzmy Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Grecja będą naciskać na to, żeby poluźnić tak zwaną politykę fiskalną w Unii Europejskiej, to znaczy żeby wytransferować więcej środków z budżetu niemieckiego na ich potrzeby, a do tego też skłania się Francja, no to tutaj Niemcy pozbawieni takiej dość twardej, realistycznej polityki brytyjskiej właśnie w sprawach gospodarczych będą na słabszej pozycji. Dlatego Niemcy wobec Brexitu no właśnie w mojej ocenie kierują się takimi przesłankami. No, jak to dalej będzie, trudno powiedzieć, bo równie dobrze za tydzień, gdybyśmy się pochylili nad tym tematem, może tak być, że już pani premier May będzie historią, bo jeśli dojdzie do takiego powtórki wewnątrzpartyjnego puczu, tym razem przeciwko niej, a jak no, o tym szeroko piszą media brytyjskie, jest to całkiem realne, no to rzeczywiście wtedy będzie tak zwane nowe rozdanie. Równie dobrze może być też decyzja o rozwiązaniu parlamentu przez królową, na wniosek pani premier May i rozpisane nowe wybory. To także jest całkiem realny scenariusz. Także no, najlepiej w obecnej sytuacji na tym etapie postępować tak, jak mówią zawsze Anglicy, wait and see, to znaczy poczekać i zobaczyć.
No właśnie, panie profesorze, wydaje się, że im dłużej trwa ten, no tak powiemy sobie, serial zwany Brexitem, tym gorzej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o perspektywę brytyjską. Też podnoszą się głosy parlamentarzystów brytyjskich mówiących o tym, że dobrze, że kontrolę nad Brexitem przejął parlament. Nie tyle ona jako premier kieruje tymi kwestiami, tylko parlament. I druga rzecz, no to o czym też pan profesor wspomniał, to jest pierwszy taki przypadek opuszczania Unii Europejskiej przez jeden z krajów członkowskich, więc zastanawia i chyba tak jakoś potwierdza tę regułę, że to nie jest czymś dobrym, czymś korzystnie wpływającym na dany kraj, czy nie będzie. To takie bardzo mocne, bardzo twarde stanowisko ze strony Unii Europejskiej, o którym słyszeliśmy w ostatnim czasie. Zgodzili się urzędnicy europejscy na no, wydłużenie nieco tego terminu, ale w tych rozmowach ostatnich byli bardzo, bardzo stanowcy, by nie powiedzieć wręcz szorstcy.
No tak, ale to wszystko za tą fasadą, którą my nazywamy urzędami czy instytucjami europejskimi, w których pracują ważni urzędnicy, no kryją się realne interesy i realne państwa. I tutaj, no, jak wiadomo, są te dwa przede wszystkim państwa, czyli Niemcy, Francja, rdzeń Unii Europejskiej, jak nam od lat się mówi. Natomiast no, widać wyraźnie, szczególnie w ostatnim okresie, zwłaszcza od czasów objęcia urzędu prezydenta Republiki przez Emmanuela Macrona, że w tym tandemie niemiecko-francuskim, no to Niemcy zdecydowanie no, przejęły kierownictwo, prawda? Francja słabnie jednak. Ten kryzys wewnątrzpolityczny francuski, który jest uwidoczniany przez te protesty tak zwanych żółtych kamizelek, no jest jednym z takich no, przejawów, no, bardzo spektakularny, prawda, ale jeden z wielu. I w tym momencie, jeżeli mówimy o tej twardej postawie urzędników europejskich, no to trzeba dodać tutaj, czytaj Niemiec, prawda, bo Niemcy no, całym szacunkiem dla pana Jeana-Claude'a Junckera, który, jak wiemy, zajmuje bardzo silną postawę, całkiem nawet dosłownie, w różnych sprawach, nie jest on tutaj mózgiem, prawda, nie jest głównym rozgrywającym, więc ci główni rozgrywający są w Berlinie, w Paryżu, ale przede wszystkim w Berlinie. No i tu rzeczywiście dla Niemiec upuszczenie Unii Europejskiej przez tak ważne państwo, to jak już mówiłem, byłoby przynajmniej z dwóch powodów bardzo niekorzystne. Zły przykład dla innych, a poza tym relatywne osłabienie pozycji Niemiec wobec jakichś, powiedzmy, roszczeniowych pozycji czy takiej podstawy państw, które by domagały się poluźnienia różnych rygorów fiskalnych w Unii Europejskiej. Więc tutaj należy domniemywać, że ze strony Unii Europejskiej będzie rzeczywiście twarda postawa. Natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby doszło do ponownego głosowania referendalnego na temat Brexitu, bo poważne państwa nie dają sobie narzucić podwójnych czy głosowań w tej samej sprawie, prawda? Całkiem niedawno przecież speaker Izby Gmin odmówił poddania pod głosowania raz jeszcze tej samej umowy brexitowej, powołując się na przepis tam z XVII wieku, że Izba Gmin nie głosuje nad projektem, który już był raz odrzucony, więc tym bardziej nie będą głosować Brytyjczycy nad projektem, który już został zadecydowany, to znaczy w kwestii, która w 2016 roku została rozstrzygnięta. A więc pozostaje albo nowe przetasowanie polityczne w Wielkiej Brytanii, chyba wszystko na to jednak wskazuje, że dojdzie może dojść do przyspieszonych wyborów, bo jak widać, używając takiego języka wojskowego, pani premier May raczej straciła zdolność dowodzenia.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę analizę i za rozmowę na antenie Radia Maryja.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Naszym gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a państwo odsyłamy do artykułu w dzisiejszym naszym dzienniku Brexit dzieli torysów.